Twoje Radio London.
Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwas. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100-kilowy gwas gdzieś zginął. Strumyk płynie tak jak płynął, cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda. Cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej. Cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie.
Piosenkę na Dzień Dobry śpiewał Zbigniew Kurtycz. Program powstaje z wyprzedzeniem, kiedy w południowo-zachodniej Polsce ogłoszono stan klęski żywiołowej z powodu powodzi, która wywołuje tam wielkie szkody. W stacji Radio Western 94,9 FM ukaże się 22 września, w pierwszy dzień jesieni astronomicznej. Jeszcze w tej części będzie Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze. W audycji z uśmiechem na twarzy jedna z bajek Grzegorza Kazdepkę, po czym przypomnę Macieja Zębatego śpiewającego kilka utworów Leonarda Cohena, opowiadanie Janusza Korczaka i kilka polskich utworów bluesowych.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Anna Fryczkowska skończyła filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim, scenariopisarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej w Łodzi oraz podyplomowe Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Pracuje jako tłumaczka, dziennikarka, redaktorka, scenarzystka i felietonistka. Jej powieści były wielokrotnie nagradzane. Czas Rumianku to drugi tom sagi o ludziach ziemi rozgrywającej się w XIX wieku. Jest rok 1852. Świat zaczyna przyspieszać, ale na Kujawach czas płynie swoim rytmem. Słowiańszczyzna miesza się z chrześcijaństwem, chłopi solidarnie szukają sposobów na przetrwanie. W rodzinie Józwiaków dorasta kolejne pokolenie. Okolice pustoszy epidemia. Nad Józwiakami zdaje się ciążyć klątwa. A gdzieś tam daleko car zastanawia się nad zniesieniem pańszczyzny. Posłuchajmy fragmentu z książki Anny Fryczkowskiej zatytułowanej Czas rumianku. Już wyprowadzałem kobyłę ze stajni, gdy naraz z gościńca usłyszałem tętent, a potem w chmurze kurzu przy krzyżu na skraju wioski pojawił się zastęp jeźdźców. Lecieć, zamykać bramę czy uciekać? Potem zobaczyłem, że to nie wojsko nas najeżdża, tylko szlachetnie urodzeni. Strojnie byli odziani i rozglądali się, jakby wioski nie widzieli. Kto ich tam zresztą wie, może nie widzieli. Wtedy jednak zestrachałem się na nowo, bo najazd tłumu szlachty na wioskę też niczego dobrego nie zwiastuje. Zaraz podjechali do naszego płotu i wytłumaczyli, że przyjechali tu z zaprzyjaźnionymi panami z innych majątków. Chcą obejrzeć pierwszą wioskę czynszową w okolicy. Macie się więc godnie zaprezentować. Proszę was, gospodarzu, żeby żadnego zamieszania tu nie było. Pokażcie się z najlepszej strony. Potraficie przecież. Spojrzałem po sobie, potem po babce, która wyszła z obory, gdy tylko posłyszała, że coś się dzieje. Rozczochrana od opierania głowy o krowi bok, stopy miała całe w gnoju. Umyję je dopiero wieczorem, po drugim dojeniu. Zaraz potem z sadku wychynęła nasza Marianka w łatanej koszulinie, bo jaką niby ma nosić w dzień powszedni, jeśli nie łataną. Świeczkę miała w nosie, jak to przy wiośnie. A za nią szła Andzia, ciągle zaniepokojona. Kobyła też na gości popatrywała zdziwiona. Ale ja właśnie w pole, jaśnie pani, odezwałem się. Orka przecież. Młoda dziedziczka nieoczekiwanie się z tych słów ucieszyła, do panów odwróciła. Widzicie? Oto jak moi czynszowi chłopi w pocie czoła pracują. Ten oto tu gospodarz zaraz miał wyjeżdżać w pole, zaraz miał orać, z samego rana. I nikt go nie pilnuje, formalnie nikt. A zauważcie, że na pańszczyźnie, co karbowy się odwróci, to zaraz wszyscy chłopi przestają się nad skibą schylać. Popatrzcie, jaka to oszczędność. To oczynszowanie wioski. Nie ma się czego bać. Wszystkim polecam, naprawdę. Karbowego nie trzeba, zarządzającego nie trzeba, tylko raz w roku musimy dopilnować, żeby zapłacili czynsz. Wierzyć mi się nie chce, że te chłopy tak same z siebie poradzą na czynsz zarobić, wątpił jeden grubas, pod którym dziwne, że koń nie stękał. Sami sobie radzą z zarządzaniem, co gdzie sadzić, czy trzeba im wszystko palcem pokazać? Nasi chłopi sami sobie radzą, sami, wyobraźcie sobie. A to dopiero. Pocieszasz, Mario, kochana, ale to jednostkowy przykład. Zresztą mówiłaś, że w tej wiosce głównie mieszkają imigranci z Holandii. Polskich chłopów też w Sokołowie nie brakuje. Jest ich tak mniej więcej połowa. Może ci Holendrzy ton narzucają? Weź to, Mario, pod uwagę. Ja tam nie wierzę w rozsądek naszego chłopstwa. Oni są przecież jak dzieci. Poradzą sobie tylko wtedy, gdy się ich dobrze przypilnuje. Przestąpiłem z nogi na nogę. Iść w pole, czy dalej stać z kapeluszem ściskanym w dłoni i słuchać tych pochwał, które brzmiały trochę jak obelgi? Pole się samo przecież nie zaorze. A tak w ogóle to ci panowie nie znali zasad grzeczności. Nikt ze wsi by o tej porze głowy nie zawracał. Andzia stanęła za mną, położyła mi dłonie na barkach. Panowie jednak nie zwracali na nas żadnej uwagi. Ja się z tobą zgadzam, Jeremi, odezwał się inny, ale że wszyscy na tych wielkich, z chudymi nogami koniach siedzieli, a ja na nich patrzyłem pod słońce, nie byłem pewien, który mówi. Nasi chłopi nie są gotowi na zniesienie pańszczyzny. I jeszcze długo nie będą. Wiadomo, zaraz ziemię zapuszczą i przepiją, nieprzyzwyczajeni do takich hojnych, nagłych darów. Dziecku też się nie daje wozem powozić. Niestety tak, ten cienki głosik jednak chyba należał do mężczyzny. Rozdawanie ziemi zaraz się carowi odbije czkawką. Rozdawnictwo zniechęci chłopów do pracy. Zaraz się zaczną mnożyć hultaje, złodzieje, rozbójnicy. Zaraz chłopstwo rozpije się i rozpróżniaczy. Wspomnijcie jeszcze moje słowa. Rosja to dziki kraj, wiadomo. Oni tam nijak nie rozumieją, że Królestwo Polskie świętym prawem własności stoi. Muszą być przecież jakieś świętości szanowane przez wszystkich. A nie, że nagle co nasze chłopom miałoby się dostać. Ależ, kochani, widzicie przecież, że u mnie jakoś działa ta wioska czynszowa, zaczęła nas bronić nasza młoda dziedziczka. Właściwie nie jakoś, tak naprawdę działa nie najgorzej. Płacą wszyscy w terminie, chcemy teraz oczynszować jeszcze kilka kolejnych wiosek. Obyście nie pożałowali tych reform. Kiedy płacą przecież? Może za niski czynsz wyznaczyliście? Może? Zdumiała się młoda dziedziczka, aż zdrętwiałem z niepokoju. No dobrze, chodźcie, pokażę wam, jak się moje chłopstwo tutaj rządzi. Chętnie obejrzymy, jeżeli pozwolisz, Mario, oczywiście. Nikt nas o nic nie pytał. Jaśnie panowie z koni zaczęli zsiadać, w obejście się wtarabanili. Zaraz się pełno zrobiło, jakbym właśnie wyprawiał wesele i to dla szlachty. Pozwolicie, gospodarzu? Spytała dziedziczka, która wchodziła jako ostatnia. Jakby chciał nie pozwolić, to i tak za późno, wymamrotała pod nosem babka, która stała obok i gniewnie pociągała nosem. Na szczęście zębów już prawie nie miała, więc mało kto ją rozumiał. Pogoda na orkę była dziś w sam raz. W nocy popadało, więc by się nie kurzyło, nie za zimno, nie za gorąco. A ja zamiast iść w pole patrzyłem, jak panie zamiatają sukniami piasek z podwórka, zaglądają do stodoły, potem do obórki i owczarni, gdzie zatykają nosy, przytykają do twarzy pachnące chusteczki. Po wyjściu z obory wszyscy prosili o gałganki, żeby buty z gnoju obetrzeć. Moja córka tak się od tego zaczęła śmiać, że aż rozkasłała się. Jedna z pań zaraz dała jej karmelka z woreczka przy pasie. Reszta szlachciców łaziła, wszędzie zaglądała i gadała, nic się przy nas nie krępując, jakbyśmy głusi byli. Dziwowali się na przykład, że nie mieszkamy w kurnej chacie. A bo u nas całe chłopstwo w dymie i brudzie w tych chatach bez komina żyje, opowiadali sobie i wzdychali. I okna się u nich nawet nie otwierają. Wyobrażacie sobie tę duchotę? Drzwi przez to ciągle otwarte muszą mieć. Zimno przez to i palą więcej. A przez to wytwarzają jeszcze więcej dymu, błędne koło. A wystarczyłoby przecież zbudować zwyczajny komin. A umiałbyś taki komin zbudować, spaślaku? Zamamlała babka pod nosem. W końcu zaczęli po jednym, bo drzwi wąskie, wchodzić do naszej chałupy. Nie chcieliśmy tłoku powiększać, ale za nimi i my do środka weszliśmy. Chciałem bowiem dać matuli jakieś wsparcie przy tym całym jaśnie państwie. Zośka Józwiakowa. O, całkiem czysto, zdziwiły się jaśnie panie. Pewnie na naszą wizytę posprzątane. Babka, która też się wepchnęła z nimi do środka, aż westchnęła. Od razu jej zakryłam usta, bo bałam się, że znowu bluźnie na panów grubymi słowy, bo im starsza była, tym mniej hamowała język. Przestań, Zośka, ja jaśnie panom wszystko wytłumaczę, mamlała babka zza moich palców. Ale nie mogłam na to pozwolić, bo bałam się, że powie o jedno słowo za dużo. A przecież nieważne, że car zniósł pańszczyznę. Kara na nas i tak się znajdzie. Bo jednak pan to pan, a chłop to chłop. Dom nasz dostatni był, to prawda. Nie było wstydu, gdy pokazywałyśmy z Andzią izby i komorę, w której stały worki pełne mąki, kasz. Nad nimi wisiała szynka. Drugą sprzedaliśmy na jarmarku. Suche kiełbasy przechowywaliśmy w zbożu, głęboko pochowane. Raz, że tam sucho i nie pleśniało, a dwa, że dziadek Kostek nie wiedział, że tam właśnie można ich szukać. A bardzo był na kiełbasy łakomy. W komorze stała także beczka z kiszoną kapustą, przykryta talerzem przyciśniętym kamieniem, gąsiory z nalewkami, tarninówką i tą na zielonych orzechach, na wątpia dobrą, i zalane woskiem butelki z sokiem malinowym na poty. Na kołkach wisiały warkocze cebuli, czosnku, majeranku, na półkach stały garnuszki z suszonymi śliwkami i orzechy w woreczkach. Pod sufitem wisiały suszone borowiki, nanizane na lnianą nić, na jednych same kapelusze, a na drugich same nóżki. Jeszcze się ostały z zeszłej jesieni. Babka wiedziała, gdzie zbierać i znosiła ich całe kosze. Panowie podziwiali zasobność, ale zaraz potem spytali, czy ich czymś pysznym z tej spiżarni nie poczęstujemy. To już mi się mniej spodobało, ale gość w dom, Bóg w dom. Wyjęłam więc śliwek suszonych. Jedli, mlaskali, nawet dobrze ich nie obgryźli, tylko pluli pestkami obrośniętymi miąższem na podwórko, a niektórzy nawet na kuchenne klepisko. Gorzej niż dzieci. Bo przecież nawet dzieci wiedziały, że suszoną śliwkę zawsze należy obcmoknąć do końca, żeby daru Bożego nie marnować. A już najlepiej kompot ze śliwek ugotować, wtedy zmiękną i nic się nie zmarnuje. Gorzej, że panowie zaraz postanowili, że teraz szynki spróbują. Popatrzyłyśmy na siebie z Andzią, ale co było robić? Zdjęłam szynkę z haka i niechętnie ukroiłam kilka cienkich plasterków. Takich rzeczy się u nas na co dzień nie jadało. Ale panowie się rozochocili i sami grubsze zaczęli rzezać. I że szynka nasza lepsza niż we dworze, chwalili. Miałaś rację, Mario, pokrzykiwali do naszej młodej dziedziczki. Ci chłopi umieją koło swojego chodzić. My umiemy, a za was służba chodzi, nie z góry, zamamlała babka. Przez zamieszanie z szynką nie zdążyłam jej ust zatkać, ale na szczęście panowie nie zrozumieli. Cóż, najwyżej mniej mięsa zjemy na Wielkanoc, pomyślałam, bo tym, którzy mają dużo, będzie więcej dane niż tym, którzy mają niewiele. Plotka głosiła nawet, że dziedzice mają wszystkiego tak dużo, że nawet przy sadzeniu nie tną ziemniaków na części, całe każą sadzić. Wtedy podobno więcej rodzą. Tak to jest z bogatymi. Mają dużo, a z tego jeszcze więcej. A co do szynki, podobno we dworze dziedzic po obiedzie odsyłał, nie zjadłszy, do kuchni tyle dobra, ile nakarmiłoby całą wieś przez 4 tygodnie przednówka. Naszej szynki nie chciał jednak do komory odesłać. Za bardzo mu smakowała. Mamy na wsi taki zwyczaj, że jak gospodarz zakąskę daje, to gość wyciąga swoją gorzałkę, odważyła się zagadać moja synowa Andzia. Struchlałam, że któryś z panów ją szpicrutą zajedzie za te niegrzeczne słowa. Ale oni się tylko zaśmiali, że kto o czym, jak o czym, ale ci chłopi zawsze o piciu gadać lubią. Tak to u nich jest, tłumaczyli sobie wzajemnie, że u chłopa żadna uroczystość bez wódki się nie obędzie. Czy wesele, czy chrzciny, czy nowa stodoła, czy odpust, zawsze piją. I zauważcie, że piwem albo gorzałką się raczą, nie winem. Szlachetne trunki nie bardzo im chyba smakują, odpowiedziała jedna z pań. A bo wina w karczmie arendarz nie podaje, odezwał się zaraz Janek, którego chyba ktoś powiadomił, że panowie są we wsi, więc zaspany i lekko tylko piwem pachnący, zdrowaśkę temu do chaty wszedł. Ja to bym może wina spróbował, ale ostatni raz w niedzielę je na mszy widział. No i pleban wszystko sam wypił. Panowie się zaśmiali. Bystry z was chłop, zdziwił się któryś, a Janek się wyprostował i szeroko uśmiechnął. Gospodyni, a co tu macie w tym worku w spiżarce? Zagadała nasza dziedziczka. A w żołędzie? Tak mi się właśnie wydawało. Jecie to naprawdę? Jadły to głównie wieprzki, gdy pod koniec zimy brakowało innej karmy. Zdarzało się jednak, że z braku zwykłej i ja na przednówku tłukłam na żarnach żołędzie na mąkę. Jak się je przedtem wymoczyło w kilkukrotnie zmienianej wodzie, traciły gorycz. Tak, jaśnie pani, czasem się zdarza. No zobaczcie, no tylko żołędzie jedzą. Naprawdę, chłopi są od nas mocno odmienni. Zdziwił się któryś z panów. Prawdę mówią, że mają nawet inne układy pokarmowe niż my, skoro biorą do ust takie rzeczy, od których szlachcic by się niechybnie rozchorował. O Jeremi, przecież to znana rzecz, że chłopstwo i my innych przodków mamy. Dlatego tak się od nich różnimy w kompleksji, w trawieniu, w upodobaniach, w wyglądzie. Co im służy, nam nie służy i odwrotnie. Przypomniało mi się, że pleban też o tym nieraz mówił na kazaniu. gdy akurat przedtem przyszło mu czytać o potopie, arce i innych przygodach Noego. Proboszcz tłumaczył wtedy, że szlachetni Sarmaci ród swój wywodzą od najszlachetniejszego z synów Noego, czyli Jafeta. On to właśnie, gdy Noe się upił ojcowską nagość, z szacunkiem zasłonił kocem. Chłopi natomiast pochodzą od tego najgorszego syna Noego, czyli Hama, który z pijaństwa i nagości ojcowskiej tylko wyśmiewać się potrafił. Dlatego też chłop nigdy panem nie zostanie, brak mu szlachetności, tak nam tłumaczył pleban. A myśmy głowami kiwali, choć żadnemu z nas nie przyszłoby do głowy, żeby się z własnego ojca wyśmiewać. A pleban dodawał, że każdy powinien znać swoje miejsce. Pan swoje, chłop swoje. Grzechem jest więc szukanie zmiany, bo Pan Bóg wiedział, co robi, gdy każdego człowieka na jego miejscu stawiał. To jak teraz będzie, gdy car ten obowiązek chłopskiej pracy chce u nas zakłócić? Zaniepokoił się któryś z panów. No właśnie, co on z tego naszego kraju rozumie? Ja się pocieszam tym, że inne zabory jakoś sobie radzą bez pańszczyzny. I nasze Sokołowo, jak widać, też, od razu dodała nasza dziedziczka. To i my może sobie poradzimy, kochani sąsiedzi. Ale ci twoi chłopi znają swoje miejsce, skoro od lat na czynsz zarabiają. Od lat się przyuczają. Nikt ich na głęboką wodę od razu nie rzucił, jak to car proponuje. A w innych zaborach mocno narzekają, pisali do mnie znajomi. Może dlatego tak dobrze idzie naszym czynszownikom, że od lat prowadzimy u nas w majątku szkółkę dla wiejskich dzieci, odparła młoda dziedziczka. Ten oto tu gospodarz też sam kiedyś uczęszczał, prawda, gospodarzu? Chłopską szkółkę macie, naprawdę? Od lat. Już mój ojciec postulował utworzenie szkoły, a wtedy jeszcze prawie nikt w Polsce o tym nie myślał. Ale papa nie zdążył. Po jego śmierci my z siostrą rzecz całą doprowadziłyśmy do skutku. Najpierw same uczyłyśmy, potem zgodziłyśmy nauczyciela. Od tego czasu już wielu wiejskich chłopców naszą szkółkę ukończyło z powodzeniem. Gospodarzu, a może pokażecie moim gościom, jak umiecie czytać? Ja? Spłoszył się Michał. To może ja? Ucieszył się Janek. A wy pokażcie, jak w naszej szkółce was wyuczono. Ale co mam czytać? Jankowi zrzedła mina. Niestety w chałupie do czytania nic nie mamy. Panowie popatrzyli po sobie i pokiwali głowami. Na szczęście ja mam przy sobie modlitewnik, powiedziała nasza dziedziczka i pogrzebała w woreczku, żeby wyjąć maleństwo takie, nie książkę. Janek chwycił książczynę i rozchylił bez strachu, choć karteluszki były w niej cieniuchne, przezroczyste, niemal jak woda, odrobinę tylko mętna. Do oczu rzecz przysunął, usta w ryjek ułożył, aż w końcu przeczytał, wcale niedużo dukając. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Kiedyś te same słowa czytał pleban w kościele. Zastanawiałam się wtedy, co znaczą ubodzy w duchu. Ubodzy w pieniądze to wiedziałam, ale w duchu? Coś tam mi przeczyta, rzeczywiście, ucieszył się ten najgrubszy z panów. Ale po co to chłopu? Nie mam pojęcia. Liczeniem mu się może tylko przyda, żeby wiedział, ile tego czynszu płacić. Umiecie liczyć, gospodarzu? Świetnie umiem. Bałam się, że Janek zaraz spyta, czy by czegoś na pokaz nie policzyć, ale na szczęście zamilkł. Ale wracając do sarmatów i plebejów, odezwał się inny szlachciura, który ciągle podkręcał sobie wąsa. Na pierwszy rzut oka widać, jak te nasze dwa plemiona od siebie się różnią. Bo my, szlachta, wiadomo, biali jesteśmy, rumiani, czasem trochę wysocy, skórę mamy gładką, twarze łagodne, a oni, brązowi, nieledwie czarni na twarzach, to po pierwsze, chudzi, żylaści, wzrost najwyżej średni, starzy wszyscy garby mają, a i młodsi nie chodzą prości. Popatrzcie sami, od razu widać, że to inna rasa ludzka. Nawet te ich dzieci są mocno brązowe i chude, a nasze pociechy we dworze bieluchne, tłuściutkie. Jak wieprzki na ubój, warknęła pod nosem babka. Odchrząknęłam, żeby nie usłyszeli jej, a wtedy babka nieoczekiwanie zaczęła śpiewać, drżącym głosem, patrząc na panów spod zmrużonych gniewnie powiek. Orałabym ja wami, panowie, panowie, macie moc nad nami, żebym ja miał nad was. Orałbym ja wami, panem bym ci orał. O kunomem włóczył, a pisarzem radlił. Robić bym was uczył. Nie wiedziałam już, co robić, żeby babkę zagłuszyć. Ale mimo życia ciężkiego są, jak widać, pogodni. Dziedziczka pewnie nie zrozumiała, o czym babka śpiewa. Zaśpiewajcie i wy coś wesołego, gospodyni. Zanuciłam pod nosem jakąś piosneczkę, choć czułam się z tym wszystkim niesporo. Jak dzieciak, który się przed dziadkiem popisuje, żeby dostać karmelka. Twoja to, Mario, kochana zasługa, że są tacy pogodni. Widać, że dbasz o swoją ludność. Odezwał się jakiś panek, który w odróżnieniu od reszty wąsik cienki miał i do góry zadarty jak żuk. A teraz zapraszam wszystkich państwa do dworu, wykrzyknęła nasza dziedziczka. Skromne śniadanie czeka. Potrawy kazałam na kartkach wypisać, byście mogli siły dobrze rozłożyć. Zapraszam, zapraszam. Zaraz poprowadziła panów do wyjścia z naszej chałupy, a potem do bramy. A ja ucieszyłam się, że reszta naszej szynki jednak zostaje. Siły? Siły na jedzenie rozkładać? Zamamlała babka. Siły to do roboty trzeba. Sodoma i Gomora. Sodoma i Gomora z tym jaśnie państwem. Słuchali państwo fragmentu z książki Anny Fryczkowskiej zatytułowanej Czas rumianku. Książki Anny Fryczkowskiej zatytułowanej Czas rumianku nie ma w naszej lokalnej bibliotece publicznej. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600, bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.